Twoje Radio London.
Pierwszy żółty liść pod nogi spadł mi dziś. Wiatr na przemian z deszczem smaga moją twarz. Wokół błądzi mgła, jakby dokąd szła. Znak, że jesień przyszła już. Oznaczone szlakiem ptasich piór. Mróz by przyszedł w każdej chwili, gdyby tylko mógł. Wiatr, samotny wilk, wyje pośród drzew. Znak, że jesień przyszła już. Ludzie chodzą przygarbieni niczym starców gram. Każdy z nich na twarzy wypisany smutek ma. Szary człowiek tam, szary człowiek tu. Znak, że jesień przyszła już. Pierwszy żółty liść pod nogi spadł mi dziś. Wiatr na przemian z deszczem smaga moją twarz. Wokół błądzi mgła, jakby dokąd szła. Znak, że jesień przyszła już.
Piosenkę na Dzień Dobry słyszeliśmy w wykonaniu grupy Bohema. W programie, który powstał z wyprzedzeniem, aby w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM ukazał się 29 września, Dzień Dobry mówi Jolanta Pawluk. Zanim powiem, co znajdzie się w Twoim radiu, proszę posłuchać jednego ze stosunkowo niedawnych utworów zespołu Kwiat Jabłoni.
Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie.
Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku.
A prawdy jest mało ukrywa. ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze.
Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie.
To zawartość poszczególnych części programu. Najpierw kilka informacji w związku z powodzią w Polsce apel z zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej i istniejącej przy Kongresie Fundacji Charytatywnej. Podsumowanie rozegranego w Nilestown 25. jubileuszowego turnieju drużyn polonijnych i zachęta do obejrzenia panoramy London z tarasu widokowego, który znajduje się na najwyższym piętrze City Hall. Do tego rozmowa z profesorem Arturem Magnuszewskim z Zakładu Hydrologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat możliwości przeciwdziałania wielkim powodziom, opublikowana w portalu Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej. W audycji z uśmiechem na twarzy znajdzie się jedna z baśni braci Grimm, po czym pokrótce przypomnę Cypriana Kamila Norwida, a dokładniej kilka jego wierszy śpiewanych przez współczesnych polskich wykonawców. W części ostatniej usłyszą Państwo mało znaną sztukę Ludwika Stasiaka, nagraną w 2021 roku przez zespół londyńskiego teatru Scena 419. Przed tym wszystkim śpiewa jeden z wierszy Cypriana Kamila Norwida, Jan Ryczko z London.
tu uszczęśliwiać, więc mu przemilczę tak oto. Ty w głębi serca purpurę okrutną wyrabia psionka cierpienia. Smutni, lecz smutni, że aż Bogu smutno, królewskie mają milczenie. Smutno, królewskie mają milczenia.
Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej i istniejąca przy Kongresie Fundacja Charytatywna zwracają się do Polonii, osób indywidualnych, organizacji polonijnych i polskich biznesów z gorącym apelem o wsparcie dla powodzian. W apelu czytamy: pokażmy, że w chwilach kryzysu jesteśmy jedną wielką polonijną rodziną, która potrafi zjednoczyć się i nieść pomoc rodakom w potrzebie. Prosimy o przekazanie dotacji do Fundacji Charytatywnej Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Fundacja jest zarejestrowaną organizacją charytatywną, która została założona w celu pomocy społeczności Polonii Kanadyjskiej w działalności charytatywnej, kulturalnej i edukacyjnej. Wszystkim darczyńcom Fundacja wystawi pokwitowanie do odpisów podatkowych. Dokładne informacje o sposobach wpłaty znajdują się na stronie internetowej kongresu pod cfcpc.org. cfcpc.org.
Popołynę łódką, malutką łódką, rzeczką płytką i wolniutko będę z prądem się wlec. Samiutka jedna odpłynę gdzieś tam, bo dość mam ciebie, siebie i tych wszystkich ludzi. Odpłynę łódką, rzuciutką łódką, rzeczką płytką. Cichutko będą mijać mnie cienie drzew. Samiutka jedna odpłynę gdzieś tam, bo dość mam siebie, ciebie i tych wszystkich ludzi. dziwi mnie to, że nie chciałabym listów ni róż, nie pragnę nic od nikogo i nic już nie wezmę, bo się płaci raz za drogo, a raz za tanio i wstyd odpłynę łódką, malutką łódką, rzeczką płytką i znad tej rzeczki będę porzeczki rwać i będę płynąć tak aż do skutku, do skutku. Odpłynę łódką, rzeczką płytką, ale jutro.
Dwa dni, 7 i 8 września, w ośrodku rekreacyjnym w Nilestone trwał 25. jubileuszowy turniej drużyn polonijnych. W rozgrywkach uczestniczyło 17 drużyn piłkarskich. Zgłosiło się 18, ale jedna nie przyjechała. Mecze rozgrywano w trzech kategoriach wiekowych: Open, Over 35 i Over 50. Pogoda nie była zbyt przychylna, szczególnie dała się we znaki sobota z deszczem i silnym wiatrem. Wyniki przedstawiają się następująco. Najlepsze drużyny w kategorii Open: Olimpia Toronto, która w finale pokonała Jagiellonię London. Dodam, że Olimpia zwycięstwo zdobyła po trzech seriach rzutów karnych. Over 35, tu triumfowała Husaria Mississauga, druga była Olimpia Toronto. A w grupie Over 50 pierwsze miejsce wywalczyła Jagiellonia London, na drugim znaleźli się biało-czerwoni Toronto. Sędziowie i organizatorzy wybrali najlepszych zawodników turnieju. Oto oni. Najlepszy bramkarz Filip Zendelek z Olimpii Toronto. Najlepszy strzelec Tafaj Orion z Jagiellonii London. Najlepszy zawodnik Savic Eldin z Jagiellonii London. Nagroda specjalna trafiła do Mieczysława Szymańskiego z biało-czerwonych Toronto. To zawodnik, który ma ponad 70 lat i nie opuścił żadnego turnieju. Drużyny i ich kierownicy otrzymali nagrody ufundowane przez polskie browary, a organizatorzy dziękują drużynom, uczestnikom, kibicom i osobom pracującym przy obsłudze turnieju. Od 18 września do połowy października London City Hall udostępnia taras widokowy na najwyższym piętrze swej siedziby przy 300 Dufferin Avenue, aby mieszkańcy mogli zobaczyć swe miasto z lotu ptaka i przy okazji podziwiać zmieniające się barwy liści. Wstęp na taras widokowy jest bezpłatny. Podczas oglądania jesiennego krajobrazu z najwyższego piętra City Hall zwiedzający mogą też delektować się sezonowymi ciasteczkami, kawą i cydrem jabłkowym, jeśli przekażą darowiznę na tegoroczną kampanię United Way w imieniu City of London. Taras widokowy w ratuszu będzie dostępny do połowy października w następujących godzinach. Od poniedziałku do piątku od 17 do 19.30, a w soboty i niedzielę od 10 do 14. Będzie zamknięty w poniedziałek 30 września, czyli jutro. Osoby zainteresowane ofertą Urzędu Miasta mogą potwierdzić swą obecność na stronie internetowej london.ca. Wstęp bez wcześniejszej rezerwacji będzie możliwy, jeśli pozostaną wolne miejsca. Możliwości przeciwdziałania powodziom ekstremalnym są bardzo ograniczone, ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową profesor Artur Magnuszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreślił, że ważna jest tu rola zbiorników retencyjnych i odpowiednie nimi sterowanie, by nie dopuścić do kulminacji fal powodziowych. Artykuł na ten temat ukazał się 18 września w portalu Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej. Anna Bytniewska pisała. Profesor Magnuszewski z Zakładu Hydrologii Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził, że możliwości przeciwdziałania powodziom o charakterze ekstremalnym, jak te obserwowane na południowym zachodzie Polski, są bardzo ograniczone, powiedział. Takie zjawiska występują w Polsce z bardzo małym prawdopodobieństwem, a ich skala jest bardzo duża. Budując wały przeciwpowodziowe, przyjmujemy do obliczeń tak zwaną wodę stuletnią, czyli przepływ w rzece, który ma okres powtarzalności raz na 100 lat, a także to, o ile wielkość takiego przepływu może być przekroczona. Mosty drogowe, takie mniej ważne, też oblicza się na taką wodę. I dodał, ważniejsze obiekty, takie jak zapory wodne, budowane są z uwzględnieniem wody tysiącletniej, czyli z jeszcze większym marginesem bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę, że w sytuacjach ekstremalnych opadów deszczu takie założenia mogą się nie sprawdzić. Tu dobrym przykładem jest Wrocław. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe Wrocławia były robione według wzorca, którym była powódź w 1903 roku. To była duża, katastrofalna powódź na Odrze. Wiadomo było, do jakiego poziomu sięgnęła wody, ile wody płynęło korytem i wszystkie rozwiązania hydrotechniczne we Wrocławiu, takie jak uruchomienie koryta Starej Odry, budowa kanału powodziowego na północ od miasta. Były one odpowiedzią na tę sytuację z 1903 roku. Profesor przypomniał, że według tych obliczeń z 1903 roku Wrocław był przygotowany na przepływ Odrą 2100 metrów sześciennych wody na sekundę. By dodać, przyszedł rok 1997, kiedy Odrą popłynęło 3600 metrów sześciennych wody na sekundę, a to pokazuje, z czym mamy do czynienia. Nasze wyobrażenia, obliczenia często mogą nie odpowiadać temu, co może wydarzyć się w warunkach zjawiska ekstremalnego, katastrofalnego. Na pytanie, czy możemy coś zrobić, żeby takie powodzie się nie powtarzały, odpowiedź jest niestety negatywna, stwierdził. Według eksperta zbiorniki retencyjne są bardzo ważne, ale działają poprawnie w przypadku średnich wartości przepływów. Jeżeli wkraczamy w strefę zjawisk katastrofalnych, to ich pojemność niewiele nam pomoże, ocenił. Artur Magnuszewski wskazał największe zbiorniki retencyjne w Polsce, takie jak na przykład zbiornik Pilchowice na rzece Bóbr o pojemności 50 milionów metrów sześciennych, duży polder Racibórz na Odrze o projektowanej pojemności 180 milionów metrów sześciennych oraz największy taki zbiornik Jezioro Solińskie na Sanie 400 milionów metrów sześciennych. Zwrócił uwagę, że warto porównać pojemność takiego zbiornika z objętością fali powodziowej. Jeżeli rzeką płyną tysiące metrów na sekundę i to trwa dobę lub dwie, to jak te tysiąc metrów sześciennych pomnożymy przez liczbę sekund w czasie trwania powodzi, mamy objętość fali kulminacyjnej. I tu mówimy już o miliardach metrów sześciennych, a to znacznie więcej niż zdolność retencji zbiorników. Profesor wskazał, że objętość zbiorników nie wystarczy do tego, żeby przechwycić całą falę powodziową. Nawet jeśli zbudujemy więcej zbiorników, to niewykonalnym jest przechwycenie całej objętości fali powodowej w sytuacji opadów ekstremalnych, dodał. Zwrócił też uwagę, że zbiorniki muszą być wykorzystywane na podstawie bardzo dokładnych prognoz hydrologicznych, które będą mówiły, jaka ilość wody będzie przez nie przepływała, jak będzie układał się wykres fali powodziowej, na którym na jednej osi jest czas, a na drugiej przepływ. Podkreślił, że działanie takiego zbiornika polega wtedy na ścinaniu wierzchołka fali kulminacyjnej, na jego magazynowaniu. Dodał, że zadaniem ochrony przeciwpowodziowej jest też to, żeby nie tylko zmniejszyć ilość wody, która płynie w rzece, ale też, żeby sterować pracą zbiorników retencyjnych tak, by nie doszło do spotkania fal powodziowych w jednym miejscu i w jednym czasie na rzece. W czasie tej powodzi mieliśmy bardzo duży przepływ wody na Nysie Kłodzkiej, na Bobrze. Inne dopływy też swoje dokładają i mamy dopływ wody z Czech. Teraz tak należy sterować pracą zbiorników, żeby w jednym miejscu gdzieś te wszystkie kulminacje się nie spotkały, bo wtedy będziemy mieli naprawdę dramatyczną sytuację, stwierdził. Profesor Magnuszewski zastrzegł jednak, że jeśli polder lub zbiornik retencyjny napełni się, kiedy nie został osiągnięty wierzchołek fali powodziowej, da to pewien efekt ochrony, ale nie spełni kluczowej roli, czyli nie będzie mógł przechwycić kulminacji fali powodziowej. Na pytanie Polskiej Agencji Prasowej, czy uda się uchronić Wrocław przed powtórką z 1997 roku, profesor przypomniał, że zmodernizowano węzeł przeciwpowodziowy Wrocławia, zwiększając jego przepustowość z 2000 metrów sześciennych na sekundę do 2800 metrów sześciennych na sekundę. Powiedział, mam nadzieję, że w trakcie obecnej powodzi przepływ nie przekroczy tej maksymalnej przepustowości. Zaznaczył jednak, że obecnie na Nysie Kłodzkiej wielkość przepływów wód przekroczyła te z 1997 roku. Artur Magnuszewski odniósł się też do pytania, czy wycinki drzew potęgują takie zjawiska jak powodzie i czy zalesianie może im w jakimś stopniu przeciwdziałać, stwierdził. Zalesianie generalnie ma znaczenie, ale dla poziomu zasobów wodnych, przy czym jest kwestia tego, jakie to są lasy i jaki jest wiek tych lasów. To wcale nie jest tak, że jak sobie posadzimy młody las w górach, to będziemy mieli rozwiązany problem powodzi. Podkreślił, że las potrzebuje dziesiątek lat, żeby zaczął funkcjonować jako element retencji w zlewni rzeki. Jeżeli opad, który powoduje powódź, na przykład dwukrotnie czy trzykrotnie przekracza miesięczną sumę opadów, to po prostu mówimy o katastrofie. To, jak użytkowany jest teren, ma już wtedy mniejsze znaczenie. Zdaniem profesora, zbiorniki retencyjne powinny być w Polsce budowane i modernizowane. Problem w tym, że wszystkie lokalizacje, które się do tego nadawały, już zostały wykorzystane, zauważył. Jego zdaniem jest pewien margines możliwości budowy polderów, takich jak zbiornik Racibórz na głównej rzece w dolnym biegu Odry, które mogą zbierać wodę nieprzechwyconą przez zbiorniki retencyjne górskie.
Zapraszamy do reklamy.